Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, w poszukiwaniu szansy na rozwój, to temat naszego dzisiejszego programu, znajdujemy się w gminie Ostrowice, jest to województwo zachodniopomorskie. W naszej ojczyźnie jest bardzo wiele gmin, które są po prostu zadłużone. Mówi się o tym, że na naszej polskiej ziemi są takie miejscowości jak Detroit, a więc samorząd, który po prostu upadł. Czy to grozi również tej gminie, w której jesteśmy? Jakie są szanse na rozwój? Co takiego wydarzyło się w tej gminie, że gmina jest tak zadłużona, że są koncepcje, aby tę gminę po prostu rozwiązać i wcielić jej tereny na ościenne inne gminy? Co zrobić, by do tego nie doszło? Co zrobić, aby koniec końców ktoś nie musiał ponosić konsekwencji, szczególnie finansowych, takich decyzji i kto za te decyzje jest również odpowiedzialny? Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z gospodarzem gminy, panem wójtem Wacławem Micewskim. Panie wójcie, może poprosimy na wstępie o krótką charakterystykę waszej gminy. Gdzie ona leży, jakie jest zaludnienie tej gminy, jak wygląda poziom gospodarczy tutaj w waszej gminie i ten rozwój?
Gmina Ostrowice jest gminą typowo rolniczą. Leży w województwie zachodniopomorskim w powiecie drawskim. Jest to gmina piękna, urokliwa. Posiadamy 20 jezior, posiadamy liczne rezerwaty przyrody, leżymy w Naturze 2000, czyli posiadamy wielkie walory krajobrazowe, ale niestety nie mamy źródeł dochodu i przez to gmina znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Żyje tu około 2,5 tysiąca mieszkańców. W tej chwili staramy się znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji.
Panie wójcie, ta trudna sytuacja to dług. Jaki to dług i wobec kogo?
Dług narastał przez wiele lat. W tej chwili to jest około 34,5 miliona złotych i wobec banków, i wobec firm pozabankowych.
Panie wójcie, mówi się o tak zwanych parabankach. W waszym przypadku jak wyglądają te długi w tych innych instytucjach niż banki?
Nie są to parabanki w rozumieniu potocznym. Są to firmy pozabankowe, które są notowane na giełdzie. Są to, które należą do bankowych grup kapitałowych, gdzie warunki finansowe no nie są takie jak w tych typowych parabankach, z którymi mają do czynienia normalni ludzie, mieszkańcy, dlatego że no w tej chwili odsetki są około 7% w skali rocznej, czyli no są to na pewno wyższe odsetki niż bankowe, ale nie są to jakieś drakońskie odsetki.
Panie wójcie, no ratowaliście się tym kredytem. Dlaczego? Dlaczego musieliście iść właśnie do tych instytucji pozabankowych po to, aby no udzieliły gminie kredytu?
W naszej ocenie był to zły system, zły i krzywdzący system finansowania zadań gmin. Na gminy nakładano zadania publiczne, które musieliśmy realizować dla naszych mieszkańców, natomiast nie zabezpieczono źródeł dochodów. I tak w Polsce funkcjonowały gminy posiadające wielkie dochody, nielimitowane, posiadały kopalnie węgla, czy też ośrodki nadmorskie, poligony wojskowe, Zalew Szczeciński, walory miejsca typu trasy komunikacyjne, węzły komunikacyjne, czyli możliwości pozyskiwania znacznych dochodów, których u nas niestety nie było. I dotychczas niestety władza nie pochyliła się nad problemami takich gmin jak nasza, czyli gmin popegeerowskich z tą dziedziczoną biedą, gmin obarczonych bezrobociem, a dodatkowo jeszcze ograniczeniami wynikającymi z obecności obszarów Natura 2000.
Jak pan patrzy na podatek solidarnościowy, a więc właśnie to, o czym pan mówił, że niektóre gminy mają no takie szczęście, że mają u siebie powiedzmy złoża jakiś ród, tam jest kopalnia, duży podatek lokalny, no i są takie gminy, które tak mówi się już trzeci akwapark budują u siebie. Natomiast inne gminy muszą realizować również to, co gmina musi mieć, natomiast tego typu szczęśliwych inwestycji u siebie nie mają. Natomiast bogatsze gminy nie chcą się dzielić z biedniejszymi. Jest w takim wypadku rola decydenta krajowego, a więc państwa. Jak pan widzi tę sytuację?
No uważam, że pan redaktor tutaj dotknął ważnego tematu, jako że wszyscy żyjemy w tym samym państwie, wszyscy żyjemy w Polsce i nasze państwo powinno zadbać o swoich obywateli, tak żeby wszystkie gminy miały równe szanse w realizacji zadań wobec swoich mieszkańców. Także taki podatek solidarnościowy powinien być i powinien umożliwiać wszystkim gminom rozwój na jakichś zbliżonych zasadach sprawiedliwości społecznej.
Panie wójcie, w poszukiwaniu szans na rozwój, bo to chyba jest coś, co, no tak można powiedzieć, w tym momencie trochę was jako gminę zgubiło. Chcieliście się rozwijać, wzięliście kredyty, coś, mówiąc kolokwialnie, nie wypaliło. Co takiego się stało?
To znaczy, gmina była zapóźniona cywilizacyjnie. Gmina typowo rolnicza z bezrobociem, po upadku PGR-ów, nie było infrastruktury, nie było oczyszczalni ścieków. Stacje uzdatniania wody były zdekapitalizowane, podobnie wodociągi, nie było sieci kanalizacyjnych, czyli były określone potrzeby cywilizacyjne, była konieczność realizacji inwestycji, które umożliwią realizację zadań publicznych, podstawowych usług dla naszych mieszkańców. I taką szansą na realizację tych zadań były fundusze unijne. Chcieliśmy z tej szansy skorzystać. Liczyliśmy tutaj na wsparcie oprócz funduszy unijnych, również funduszy krajowych. Niestety tych funduszy nie udało się pozyskać, stąd konieczność zaciągnięcia zobowiązań również niestety w tych instytucjach pozabankowych.
Dla jasności sprawy, czy 100% tych inwestycji jest realizowane na kredyt w tych bankach, instytucjach pozabankowych, czy też to jest tak, że część jednak jest dofinansowania unijnego, a ten tak zwany wkład własny gmina nie miała swoich tutaj tak zwanych zaskórniaków w budżecie pieniędzy i ratowaliście się tymi instytucjami pozabankowymi? Jak to wygląda?
No oczywiście tutaj bez funduszy unijnych nigdy byśmy tych inwestycji nie zrealizowali. Z funduszy unijnych otrzymaliśmy około 85% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego i 75% dofinansowania, jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także gros środków pochodziło z funduszy unijnych, natomiast no, ten udział własny i tak zwane finansowanie wyprzedzające no, musieliśmy pozyskiwać z innych źródeł po to, żeby nie stracić tego dofinansowania i tej w zasadzie jedynej szansy na rozwój gminy.
Panie wójcie, wzięliście jednak kredyt. Kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać i to płaci się więcej niż się wzięło, więc trzeba też zakładać w przyszłości, że z czegoś się to po prostu spłaci. No, wodociąg, kanalizacja raczej dochodu wam nie przyniesie, więc jakie mieliście plany na to, aby spłacić ten kredyt?
Liczyliśmy na to, że tak zwane gminy przyrodnicze otrzymają rekompensatę. W 2012 roku został złożony obywatelski projekt ustawy do Sejmu, w którym zakładano właśnie przekazanie tym gminom przyrodniczym subwencji na rekompensującej właśnie obecność obszarów chronionych, obszarów Natura 2000, parków narodowych, parków krajobrazowych. Gdyby ta ustawa weszła w życie, nasza gmina uzyskiwałaby około 3 milionów dodatkowych dochodów rocznie i to dawało realną szansę utrzymania się. Niestety rząd stwierdził, czy ówczesny rząd stwierdził, że nie ma takich pieniędzy w budżecie i ustawa, czy projekt ustawy został odrzucony, czyli rząd od siebie odepchnął problem, natomiast my musieliśmy sobie radzić sami.
Te cenne obszary Natura 2000, tak, u was są. Jaki to jest obszar waszej gminy?
Obszary Natura 2000 to jest 100% obszaru terenu naszej gminy. Dodatkowo około połowa gminy to jest Drawski Park Krajobrazowy, a łącznie jest u nas 7 form ochrony przyrody. Czyli bardzo dobrze, że są u nas cenne okazy flory i fauny, no ale niestety nie mamy z tego tytułu żadnych rekompensat w dochodach naszego budżetu.
Panie wójcie, no, wzięliście ten kredyt, liczyliście na to, że z tego, jeśli wejdzie w życie projekt obywatelski i rząd go przyjmie, no to pieniądze dla was będą, no bo spełniacie chyba wszystkie warunki, bo macie 100% obszaru Natura 2000. Z jednej strony można by powiedzieć, liczyliście na, że tak powiem, ptaka w locie, bo jeszcze tego nie było, ale z drugiej strony środki finansowe unijne też nie czekałyby na to, aż wejdzie ten projekt obywatelski. Czy ja to dobrze rozumie?
Oczywiście, że tak. Te środki unijne, środki, które były uruchomione w 2007 roku, to była w zasadzie jedna niepowtarzalna okazja na to, żeby wybudować infrastrukturę techniczną, która po pierwsze zapewni realizacji podstawowych usług dla ludności, czyli dostawa wody, odbiór ścieków i oczyszczanie ścieków, a z drugiej strony, że będzie szansą na rozwój. Liczyliśmy na to, że te inwestycje infrastrukturalne umożliwią dopływ inwestorów, że nasza gmina będzie się rozwijać, że no, wszystkim naszym mieszkańcom życie się poprawi.
Dziękuję. Mówił pan Wacław Micewski, wójt gminy Ostrowice. Proszę państwa, no chcemy mieć w naszej ojczyźnie obszary cenne przyrodniczo, Naturę 2000, chcemy mieć zwierzęta, faunę, chcemy mieć florę, chcemy mieć gdzie przyjść, odpocząć, wypocząć, przyjść, cieszyć się z krajobrazu. No ale za to ktoś musi płacić i to również utrzymywać. No tu, jak mówił pan wójt, chciano z tego skorzystać, no niestety nie wyszło. O kolejnych aspektach tej sprawy już za chwilę. Zostańcie państwo z nami.
A naszym kolejnym rozmówcą jest pan Roman Bany, przewodniczący Rady Gminy. Panie przewodniczący, jest duże zadłużenie, jeżeli chodzi o waszą gminę. Były też podjęte pewne prawy, plany naprawcze. Jak pan to ocenia, to o czym mówił przed chwileczką pan wójt? Czy one były skuteczne według pana?
Pan wójt mówił w tej chwili o problemach, które doprowadziły do takiego stanu i o polityce rządów poszczególnych. A o planach wyjścia pan wójt na razie do tej pory nic nie mówił. Jest kilka planów wyjścia z tej ciężkiej sytuacji. One są na bieżąco aktualizowane. Mamy najnowszy projekt, który pozwoliłby rozwijać się gminie oraz przy tej okazji zmniejszyć bezrobocie.
Co to jest za projekt?
To jest projekt uprawy drzew genetycznie zmienionych, które się wycina w bardzo krótkim czasie i na bazie tego można rozwijać przemysł. Jest to drewno po ścięciu, które nadaje się do wszystkiego, łącznie z produkcją mebli, materiałów budowlanych i tym podobnych. Oprócz tego można uzyskać masę, biomasę, która jest chętnie kupywana przez elektrownię. Tutaj skupywana przez elektrownię. A obecny plan naprawczy, który jest w tej chwili przygotowywany, będzie na następnej sesji, znaczy na przyszłej sesji omawiany i będzie przyjęty lub odrzucony, ale myślę, że będzie przyjęty. I myślę, że jeżeli, no nie wiem, może pani premier, może ktoś z rządu pochyli się nad tym, przyjrzy się bliżej, to nasze szanse na utrzymanie gminy w obecnym stanie są bardzo duże, według mojej oceny.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Romanem Banym, przewodniczącym Rady Gminy. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Kontynuujemy nasze rozmowy. Przypomnijmy, proszę państwa, w poszukiwaniu szans na rozwój. No tak to jest, że władze gminy różne mają pomysły na to, jak ten rozwój prowadzić. Jest od tego Rada Gminy, aby również kontrolować władzę w postaci wójta, mówił przewodniczący Rady Gminy, ale od spraw finansowych jest komisja rewizyjna. Jest pan Zbigniew Puchalski, przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej. Panie przewodniczący, czy ten, no tak można powiedzieć, montaż finansowy, który wójt z radnymi, a więc i z panem przeprowadzaliście, czy pan widzi tutaj jakieś luki, czy też to było dobre rozwiązanie? Jak pan by to ocenił?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta rada działa od 1 grudnia 2014 roku, a więc mieliśmy mało czasu na przygotowanie stwierdzenia, czy pan wójt wypełnia należycie, czy też nie należycie swoje zadania poprzez udzielenie bądź nieudzielenie mu absolutorium. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym doszliśmy do wniosku, że obojętnie, czy udzielimy panu wójtowi absolutorium, czy nie, to i tak nie zmieni to żadnej sytuacji, ponieważ ustawa przewiduje fakt, iż do 9 miesięcy po wyborach i 9 miesięcy przed wyborami, jeżeli absolutorium jest udzielone bądź nieudzielone, nie wywiązuje to żadnych skutków prawnych, czyli dalszych kroków. Natomiast i podjęliśmy decyzję, że udzielimy jednak, damy szansę z uwagi na to, że ta rada w większości jest z nowych członków, się składa na 15 osób, 9 jest nowych radnych. Także doszliśmy do wniosku, że jednak spróbujemy dać szansę panu wójtowi i razem z nim spróbować wyjść z tej sytuacji.
Panie przewodniczący, a może gdyby jednak tego absolutorium nie dawać, to może instytucje kontrolne państwa naszego polskiego wyższe niż gmina, więc Izba Obrachunkowa, więc wojewoda, może inne jeszcze służby, może by wtedy zwróciły uwagę na gminę w takim bardziej ekstraordynaryjnym trybie, może by ta sytuacja również inaczej wyglądała.
W czerwcu 2015, gdy udzielane było absolutorium, o gminie Ostrowice było głośno w całej Polsce. Także zarówno RIO, jak i pan ówczesny wojewoda wiedzieli, jaka jest sytuacja w gminie i jak to wszystko wygląda. Także tutaj uważam, udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium nie miało żadnego znaczenia.
Dziękuję. Mówił pan Zbigniew Puchalski, przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej. Proszę państwa, w tej sprawie, jak można zauważyć, na razie wysłuchaliśmy czynników oficjalnych, urzędowych, a więc wójta, przewodniczącego rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na programie są również mieszkańcy, którzy mają trochę odmienny pogląd. Po przerwie zapraszamy również do wysłuchania innych opinii. Jak wspomnieliśmy, rozmowa również z tak zwaną małą opozycją, bo tak tutaj troszeczkę panów przedstawiają. Pan dr Bronisław Sech, przewodniczący Stowarzyszenia Mała Ojczyzna Arka 2. Panie doktorze, widzicie inaczej trochę tę sytuację i to, o czym mówią tutaj włodarze waszej gminy?
Ja osobiście widzę to inaczej. Nie zabierałem do tej pory głosu ani na łamach prasy, ani też w telewizji, gdyż twierdzę, że obecna telewizja, która jest w Polsce, tak samo i prasa, jest manipulowana. I dlatego też dowiedziałem się, że na żywo dajecie ten program, więc chętnie wystąpię. Mam zupełnie inny pogląd na temat sytuacji w gminie. Po pierwsze, szanowni zebrani i panie wójcie, dług istnieje i to wy zrobiliście ten dług, a nie mieszkańcy gminy Ostrowice. Odpowiadacie za stan finansowy gminy Ostrowice. Wy, nikt inny. Proszę sobie zastanowić się. Gospodarność w gminie i celowość wydatkowanych pieniędzy, mogę to podważyć w każdej chwili. Jak również wasz ostatni program Oxy3. To, co pan Bany powiedział, to jest science fiction, panie Bany. Ja powtórzę jeszcze tutaj jeden takie określenie do gminy Ostrowice, które użyto w Warszawie, że to, co się dzieje w gminie Ostrowice, to jest horror. I dla mnie to jest horror.
Panie doktorze, ja prosiłbym może jednak do nas i do naszych słuchaczy, pan wójt również słyszy.
Teraz po kolei będę uzasadniał te swoje tutaj określenia. Po pierwsze, mamy fakt taki, że pani premier podpisała już decyzję o powołaniu władzy komisarycznej. Ja traktuję, panie wójcie, to mówię do pana ostatni raz, panie Mincewski, jest pan dla mnie tylko obywatelem gminy Ostrowice, jak wy, szanowni radni, też tylko. Bo jesteście już, można powiedzieć, pogódźcie się z sytuacją, że w takie sytuacje jak kreatywna księgowość, jak po bandzie się ślizganie, jak zamiatanie problemów pod dywan skończyło się. To się wam nie wróci. Nie aprobujecie zmian, które dokonują się w tej chwili w Polsce. To, co się dokonało w Polsce, to nie przewrót, tak jak usiłują to zrobić niektóre tutaj grupy w Polsce, lecz legalnie wybrany rząd, który ma prawo domagać się od was wypełniania pewnych zarządzeń i rozporządzeń. To jest podpisana decyzja pani premier i ta decyzja będzie wykonana. Ja mogę się z każdym z was założyć, że 4 marca stracicie to, co mnie najbardziej boli w tym kraju. Stracicie parasol w postaci prokuratury i sądów zmanipulowanych. Podam przykłady. Ukradziono z mojej posesji 72 płyty. Otrzymałem od pani sekretarz pismo, w którym pisze się: na mocy prawa my jesteśmy właścicielami tych płyt. Pytam, czy pan Bany, pan wójt, wie, że przegraliście w sądzie ze mną sprawę o te płyty? Zapłaciliście mi pieniądze? Inny przykład podam. Nagle ja zamykam działalność po 22 latach, przychodzą ludzie i mierzą z metrówką, ile ja mam metrów działalności. 72 tysiące do tyłu podatków nałożyliście na mnie. Co się stało? Przegraliście to w SKO, od moje odwołanie? Przegraliście. Panowie, czas wziąć się, uderzyć w pierś i odpowiedzieć za to, co żeście podejmowali do tej pory, za decyzje. Są według mnie, brakuje wam kwalifikacji, wiedzy i odpowiedzialności. I proszę mi tu udowodnić, kiedy się w Polsce zacznie ten okres, kiedy będziemy odpowiadać za podjęte decyzje. Jesteście gospodarzami tej ziemi, ale też mojej ziemi. Mała ojczyzna, którą ja tutaj mieszkam od 1953 roku i spośród was chyba jestem najstarszy. Ale jednocześnie jestem najbardziej wykształcony. Wójt mi zarzucił, że jestem moskiewskiego doktorem z Moskwy. Złożyłem tu, w tej bibliotece, książkę pod tytułem Tajwan w polityce zagranicznej, wydane przez PWN. Książka, gdzie obroniona jest na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Byłem w Polskim Instytucie na stażu. Pracowałem 18,5 roku, wykładałem na Uniwersytecie Łódzkim. Skończyłem socjologię, filozofię. Z takimi wynikami mogę wam podać wiele innych przykładów, ale to was nie interesuje. Bo wy jesteście przekonani, że wy macie rację. Nie macie racji. I dlatego też uważam, że to, co mówicie, żeby panu Banemu udowodnić. Panie Bany, ja mam 23,5 hektara posadzonego własnego lasu. W tej chwili jest to piękny las, który ma 15-20 lat. Panie Bany, ja mam 50,2 ha drzewek owocowych. Coś wiem na temat OxyTree. Proszę poczytać, proszę się nauczyć, proszę przeanalizować to, co ten projekt wasz ja już przerobiłem. I teraz dla mnie to jest fikcją. Jeżeli drzewo ma w głąb 6-9 metrów korzenia i jego przyrost w ciągu 6 lat jest kubik, to powstaje pytanie. I to drzewo ścina się po 6 latach i ono w ciągu już następnego okresu odrasta do masy kubika w ciągu 4 lat. I następny cykl znowu po 4 latach ścinamy i odrasta do tego. Panie Bana, a czy pan zastanowił się, poczytał pan dogłębnie, odpowiedział sobie na to pytanie, jak to jest możliwe, że takie drzewo o takiej kubaturze tak szybko rośnie? Tak, pan powiedział sam, że to jest hybryda. To jest drzewo, które powstało w laboratorium w Hiszpanii, a firma, która to lansuje, panie Bany, to jest firma pochodzenia węgierskiego i chińskiego, kapitałowa. Ona jest zainteresowana po tym, żeby kupować. Ja sam, jako Bronisław Sech, kupię sobie 10 sztuk tych drzew, posadzę i ustanawiam tu nagrodę dla wszystkich z gminy. Niech sobie ją zakupią po 10 sztuk, jeżeli wyprodukujecie w ciągu 6 lat drewno o kubaturze jednego kubika, to ja ustanowię nagrodę dla tej osoby. Jest to niemożliwe. Dlaczego nie jest możliwe? Niemożliwe. Dlatego jest to niemożliwe, proszę państwa, że nasza ziemia to jest 5., 6. klasa. Ziemi na moim areale, który posiadam 82 hektary, czwórki to ja mam 3,5 hektara tylko. I jeżeli nawet bym posadził na tej czwórce, to proszę sobie poczytać tam. Te drzewo wymaga nawadniania, wykopania rowów, wybudowania studni na polu i zasilania, jakże opieki chemicznej, a także nawozowej, intensywnej. I teraz powstaje pytanie. Jeżeli jest możliwe, że drzewo powstanie w 6 latach, to jest pytanie, co to za drzewo? Panie Bany, czy pan wie, co to jest za drzewo? To jest drzewo korkowe. Drzewo korkowe, bo to fizycznie niemożliwe, że przez 6 lat urósł kubik. Drzewo korkowe, które się pali w temperaturze dopiero 400 stopni. Jak pan powiedział, że ona wszędzie jest możliwe używania, jest to według mnie półprawda. W ogóle ta koncepcja, nie idźcie tą drogą, bo zadłużycie się o 8 milionów do 10 milionów, jeszcze większy będzie dług. Bo te pieniądze trzeba wpłacić 12 w lutym i później od razu na dzień dobry trzeba zapłacić bardzo duże sumy. Przeczytajcie, a poza tym tam są audyty. Co 3 miesiące audyt jeden. Ja miałem certyfikat angielski, to jest też certyfikat angielski. Audyt kosztuje, mnie kosztował ten audyt 5 000 zł, a tam macie 4 razy w roku audyt do zapłacenia. Ale odejdźmy od tego, bo to jest wasz nowy program wyjścia gminy z długów. On jest nierealny. Tak samo uważam pozostałe wasze, tutaj nie było mowy, ale na przykład takich jak wiatraki. Dlaczego pan wójt wycofał ten projekt ze Szczecina, jeżeli chodzi o Dyrekcję Ochrony Środowiska? Bo ponieważ ten projekt był wiatraki dla mnie trudny do zaakceptowania. Wierzcie mi, naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam, że w gminie Ostrowice w Naturze 2000 były wiatraki, ale są te wiatraki w Naturach 2000. Ja wiem o tym, że są. Ale nie do zaakceptowania, bo jak może być park krajobrazowy i nagle betonowe drzewa mają umilać mi życie? Następny wasz inny projekt taki. To jest budowa przystani na jeziorze jachtowej w Drawsku Pomorskim. No zgoda. Projekt naprawdę fajny, tylko też wymaga kapitału. A my tego kapitału nie mamy w gminie. Nie mamy naprawdę tego kapitału. Budowa stacji tutaj na Dobrosławiu. Też projekt bardzo fajny, ale po prostu wymaga podejścia i kapitału. My tego kapitału nie mamy. Jesteśmy zadłużeni. I teraz powiecie tak, Sech wygłupia się, mówi tutaj takie wam farmazony. Zadać Sechowi takie pytanie, no to co mamy robić w tej gminie? Jest wyjście i wy o tym wiecie. Proszę sobie sięgnąć do waszych dokumentów 2013 rok jesienią. Zastanawialiście się w zespołach odpowiedzieć na pytanie strategia rozwoju gminy Ostrowice. Przeczytajcie sobie ten dokument. Tam są analizy, jakie mamy czynniki za rozwojem, a jakie mamy przeciw w tej gminie. I ta gmina innego charakteru nie może mieć, jak turystyczno-osiedleńcza. Innego nie wymyślicie, nic mądrzejszego. Ale co to wymaga? To wymaga drobnych, małych kroczków, które trzeba było podjąć już wiele, wiele lat temu, żeby doprowadzić tej gminie do względnego stanu takiego ekonomicznego, żeby społeczeństwo nasze mogło godnie żyć. Przyznam rację panu wójtowi i jestem za tym, że ta gmina powinna mieć, to nie jest sztuką utworzenie Natury 2000, ale jest sztuką jej utrzymanie. Ta gmina powinna mieć pieniądze od Skarbu Państwa za to, że jesteśmy Naturą 2000. I tutaj uważam, że pan wójt ma rację, że trzeba o te pieniądze walczyć i nie ustępować. Bo to są nasza jedyna szansa, bo nie możemy nagle tej gminy zmienić i stać się gminą przemysłową, czy wybudować, jak chcecie, lotnisko aeroklubowe tutaj. Jest to fikcja dla mnie. I uważam, to co mnie najbardziej jako politologa denerwuje, to co jest w naszej gminie. Łamiecie podstawowe zasady demokracji i zasady też wolności. Wolność w Polsce rozumiana jest opacznie, bo jeżeli wolność jest tak, bo zawsze trzeba filozoficznie podać sobie pytanie, od czego to jest wolność, do czego? Wolność musi mieć ograniczona, bo będzie anarchią. I uważam, że wolność w naszym kraju doszła do takiego momentu, że zaczyna przeradzać się w anarchię. I tutaj w naszej gminie bardzo mi było przykro, że ja nigdy nie mogłem powiedzieć to, co teraz mówię. Nigdy, nikt mi nie dał. Pan Bany usadzał mnie, a wcześniejszy przewodniczący też nie pozwalał mi mówić. Wręcz chciał mnie wyprowadzić z posiedzenia Rady Gminy, bo zacząłem mówić nie tak, jak wy chcecie słuchać. Ja wam tyle razy deklarowałem, złożyłem wam dokumenty analityczne na temat wiatraków. Panie Bany, czy dał pan radnym do przeczytania to, co ja napisałem o wiatrakach? Następnie napisałem wam o ze swojego udziału jako mąż zaufania w wyborach samorządowych. Panowie i panie, tam były łamane zasady. Ja naocznie widziałem, jak wy łamiecie zasady wyborcze. Ja napisałem to wam po nazwiskach, wskazując, kto tam złamał zasady. I co? Nic. I teraz na koniec powiem, i co panowie myślicie, że co? Że można w naszej gminie łamać zasady podstawowe, takie, można powiedzieć sobie trywialnie, że ja jako Bronek z komunistycznym wykształceniem nie mam prawa do zabrania głosu? Do powiedzenia wprost wam w oczy, że to wy jesteście odpowiedzialni. Pan, panie Puchalski, ja byłem na zebraniu pana. Jak na waszej komisji rewizyjnej pana ustawiono, co pan ma kontrolować, a czego nie. Pan mówi, że nie ma, a RIO 22 zarzuty przeciwko wójtowi. Proszę przeczytać sobie, nie czytacie. Nie czytacie dokumentów, które dotyczą gminy Ostrowice. Można je opublikować. Ja w tej chwili piszę takie opracowanie zatytułowane Czerwona Książka Gminy Ostrowice. I dam to wam do przeczytania. To będzie naprawdę obszerny dokument, gdzie wam analitycznie wszystko podam jak na tacy. Gdzie łamaliście prawo? W oparciu o dokumenty. Ja nie jestem pieniaczem. To, co tam napiszę i to, co tu mówię, potrafię to udowodnić faktami. I dlatego też jestem zdziwiony. I naprawdę przyjmijcie to do wiadomości. Ja nie jestem za likwidacją gminy Ostrowice, ale postawiliście ją w takim stanie i w takiej sytuacji, że w tej chwili naprawdę ten margines wyboru środków, które mogą przysłużyć się do rozwiązania problemu, zawęża się z dnia na dzień. Czy pan wójt powiedział, że co miesiąc 100 tysięcy odsetek płacimy? Skąd ta liczba? W ministerstwie. Proszę na forach przeczytać internetowych. Tam podane jest. Co miesiąc 100 tysięcy. Czyli za rok 1 200 000 płacimy. Z każdy miesiąc to jest z mojego Bronisława Secha pieniędzy. Bo ja obliczyłem sobie. 22 lata prowadziłem na tej gminie działalność. Zapłaciłem 3,5 miliona podatku. Do państwa, do gminy, wszędzie. I mam prawo jako mieszkaniec tej gminy powiedzieć dalej, nie zgadzam się dalej. Naruszyliście moje podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne i nie tylko, bo uważam jeszcze tu jeden bardzo ważny problem nie poruszyłem.
Panie doktorze, może w kolejnej części wypowiedzi również pan odpocznie. No proszę państwa, jak widać ciężka sytuacja w gminie. No gminie grozi rozwiązanie. Władze gminy próbują ratować sytuację. Mieszkańcy też widzą tę sytuację inaczej. Rozmawiamy z kolejnymi osobami. Tym bardziej zapraszamy państwa do tego, aby pozostać z nami.
A my powracamy, szanowni państwo, do rozmowy z panem wójtem, panem Wacławem Micewskim. Panie wójcie, były różne próby ratowania. Był plan naprawczy, który, można powiedzieć, przez opozycję został tutaj skrytykowany. Dlaczego pan w tych próbach upatrywał rozwiązanie problemu?
To znaczy, program naprawczy zawierał wiele elementów. Część elementów było kontrowersyjnych. Część elementów odniosło znaczne skutki, efekty finansowe są pozytywne. Natomiast chcieliśmy również wyprowadzić pewne oszczędności w oświacie, jako że od wielu lat oświata jest niedofinansowana. Próbowaliśmy przekształcić szkoły w szkoły społeczne. No niestety, ze względu na to, że sześciolatki zostały włączone do szkoły podstawowej, przekroczyliśmy liczbę 70 dzieci w szkole. I w efekcie uzyskaliśmy opinię negatywną od kuratora oświaty i tych działań oszczędnościowych nie można było w oświacie wprowadzić.
W takim razie ja skorzystam z możliwości, bo jest z nami pani dyrektor, pani Elżbieta Kozłowska, dyrektor zespołu szkół w Ostrowicach. Pani dyrektor, co dla was oznaczałoby to przekształcenie szkół w szkoły społeczne?
Przede wszystkim dla nauczycieli i pracowników, ponieważ szkoły społeczne, inaczej niż szkoły publiczne, są finansowane. Szkoły publiczne finansowane są zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, a szkoły społeczne z przepisami Kodeksu Pracy. To oznacza, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach społecznych w Ostrowicach wykonują taką samą pracę jak wszyscy inni w Polsce, ale otrzymują oczywiście niższe wynagrodzenie i wiadomo, że taka propozycja nie spotkała się z entuzjazmem. Duża grupa nauczycieli, w tym doświadczonych, z dużym stażem, z umiejętnościami, z osiągnięciami, złożyła rezygnację z takiej formy zatrudnienia, a to oznaczałoby, że należy im się, każdemu z tych nauczycieli, 6-miesięczna odprawa i za tym to poniosłoby ogromne koszty, czyli ten efekt oszczędności finansowych niekoniecznie zostałby osiągnięty. Na pewno też jakaś grupa rodziców zrezygnowałaby z posyłania dzieci do naszej szkoły, a za tym idzie odejście też jakiejś tam części subwencji oświatowej, a więc w sumie oszczędności, których tutaj oczekiwano od szkoły, nie zostałyby osiągnięte. I dlatego pomysł, przede wszystkim ta liczba dzieci, która była niezgodna z ustawą, przeważyła to, że ten projekt został zarzucony.
A próba połączenia szkół?
Przy wstępnych wyliczeniach też doszliśmy do wniosku, że wożenie dzieci pomiędzy szkołą w Ostrowicach a szkołą w Nowym Worowie, która odległa jest od 12 kilometrów, też generowałaby duże koszty. I wiadomo, że jakaś tam część rodziców, zwłaszcza ze szkoły w Nowym Worowie czy z Ostrowic, wolałaby posłać dzieci do okolicznych miast, bo to są nieduże odległości, niż wozić te dzieci tutaj z powrotem. Koszty dowożenia, koszty odpraw dla zwolnionych nauczycieli, bo rezygnujemy z iluś etatów po to, żeby uzyskać oszczędności. To wszystko też przy dokładnym wyliczeniu wykazało, że oszczędności nie będą takie duże, a na pewno koszty społeczne znacznie większe.
Dziękuję bardzo. Jeszcze podejdę do pani Agnieszki Oleszczuk. Pani Agnieszka Oleszczuk jest dyrektorem zespołu szkół w Nowym Worowie. Pani dyrektor, czy również waszym zdaniem ta propozycja pana wójta była nie do przyjęcia i dlaczego?
Szkoły to przede wszystkim w naszej gminie też ośrodki kultury, tak? Spotykamy się z mieszkańcami, organizujemy różnego rodzaju imprezy, czy z okazji Dnia Dziadka, Babci, z okazji Dnia Mamy, organizujemy festyny i gdybyśmy poprzekształcali szkoły, te szkoły z czasem przestałyby w takich wioskach jak nasze istnieć, więc takie życie towarzyskie też już zamarłoby w naszych miejscowościach.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawiamy o bardzo trudnej sytuacji w gminie Ostrowice. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Przypomnijmy, proszę Państwa, znajdujemy się w Ostrowicach w poszukiwaniu szansy na rozwój. Jak mówili przedstawiciele gminy, podjęli takie decyzje, aby inwestować w ten rozwój, korzystać ze środków unijnych. Potrzebowali kredytu, wzięli ten kredyt, płacą odsetki, o czym mówił również pan doktor. Również są inne dochody w gminie i o tym również chcemy rozmawiać z urzędnikiem, który w gminie pracuje, pani Grażyna Oszkiel. Pani jest podinspektorem do spraw wymiaru podatków i opłat. Pani inspektor, z czego gmina czerpie korzyści? Jakie to są tutaj u was podmioty, które płacą? Kto płaci u was podatki?
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim jest to gmina typowo rolnicza. Na terenie naszej gminy znajduje się około 1500 podatników, w tym jest to około 700 gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa, których areał przekracza ponad hektar. I proszę Państwa, nasza gmina jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy nie ma żadnych przedsiębiorstw ani dochodów tak zwanych po prostu zakładów pracy. I jedynym zakładem pracy takim większym jest BTO, które produkuje okna. Nie jest to też taki duży dochód dla gminy. Ponadto chciałabym zaznaczyć, że w dużej mierze do słabej kondycji finansowej naszej gminy przyczynia się ulgi z tytułu nabycia gruntów. Polega to na tym, że jeżeli rolnik zakupuje ziemię, podatnik zakupuje ziemię i areał jego ogólnie w całej Polsce nie przekracza 100 hektarów, może złożyć wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów i ta ulga wynosi aż 5 lat i w następnych 2 latach wynosi 75% i 50%. Także to jest bardzo duża utrata dochodów gminy, które niestety od ponad kilkunastu lat nie są refundowane przez Urząd Zachodniopomorski, wcześniej wojewódzki, były refundowane. Ponadto chciałabym jeszcze zaznaczyć, że gminy rolnicze, takie jak nasza, nie osiągają również dochodów z tytułu prowadzonej działalności turystycznej. Mam tu na myśli agroturystykę, ponieważ gospodarstwa agroturystyczne, które są prowadzone na terenie gminy, mogą prowadzić tę agroturystykę, mając 5 pokoi i nie płacą za to podatku z tytułu prowadzonej działalności, tylko płacą normalnie podatek za budynek, pomieszczenia mieszkalne. Jest to bez porównania tysiąckrotnie niższa kwota podatku, niż by musiał zapłacić podatnik, jakby prowadził działalność, a osiąga z tego dochody, bo wiadomo. I na terenie naszej gminy jest kilkanaście takich gospodarstw agroturystycznych, które niestety przyczyniają się też do obniżenia. Ponadto chciałabym też zaznaczyć, że na terenie naszej gminy znajdują się dużo miejscowości pobegerowskich i w związku z tym też, bo w tej gminie już pracuję ponad 30 lat i właśnie w momencie, kiedy te PGR-y upadły, tak samo gmina straciła ogromne kwoty, ponieważ PGR-y przestały finansować gminy. Na terenie gminy powstało po prostu bardzo duże bezrobocie. W związku z tym pan wójt, że jeżeli ludzie nie mieli pieniędzy i poprzedni, po prostu mój szef i obecny i jeszcze pierwszy, obniżaliśmy podatkowe stawki ze względu na bezrobocie, żeby po prostu mieliśmy na względzie też dobro naszych mieszkańców i podatników. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mówiła pani inspektor Grażyna Oszkiel, inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat. No proszę państwa, z pustego w próżne i Salomon nie naleje. Widać, że w tej gminie no bardzo źle się dzieje pod względem dochodów. Nie ma po prostu od kogo tych dochodów do budżetu gminy wziąć. Trzeba się było starać o środki unijne. Jak widać, sytuacja skończyła się tak, jak obecnie mówią mieszkańcy i przedstawiciele gminy. Zostańcie państwo z nami.
To jest program Po Stronie Prawdy, dzisiaj realizowany z gminy Ostrowice, a z nami jest kolejna osoba, pani Krystyna Kamińska. Pani Krystyna jest skarbnikiem gminy, więc osobą taką, która może nam powiedzieć, jak te finanse gminy na dzień dzisiejszy wyglądają.
Budżet gminy na 2016 rok zaplanowany jest realizowany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Podstawowe zadania w zakresie zadania publiczne są realizowane. Funkcjonuje Urząd Gminy, funkcjonują też jednostki podległe. To jest Zespół Szkół w Nowym Worowie, Zespół Szkół w Ostrowicach, Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Nowym Worowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania są realizowane przez jednostki podległe zgodnie z przyjętymi planami finansowymi. Dzieci do szkół są dowożone, jednostki szkoły funkcjonują prawidłowo. Również inne zadania przyjęte do budżetu, zadania publiczne są realizowane. Utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przebiega też prawidłowo. Funkcjonuje 15 wodociągów, funkcjonuje kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. Również oświetlenie uliczne działa, miejscowości są oświetlone. Tutaj tylko wspomnę, że Ostrowice i Nowe Worowo, Ostrowice i Borne w ramach oszczędności w nocy wyłączane są dwie lampy, świeci co trzecia lampa. W pozostałych miejscowościach świecą wszystkie, no bo tutaj akurat były takie możliwości, są bardziej nowoczesne i urządzenia są możliwości, że możemy te właśnie wyłączenia zastosować. Również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej też działają na terenie naszej gminy. Są utrzymywane wozy bojowe, są zaopatrzone w paliwo, także w razie potrzeby nie ma problemu z wyjazdem do akcji. Funkcjonują świetlice wiejskie. Po remontach mamy 8 świetlic wiejskich. Także jednostki wszystkie funkcjonują. W zimie są ogrzewane i w razie po prostu potrzeby mogą mieszkańcy korzystać, zebrać się i
dziękuję Pani bardzo. Rozmawialiśmy z Panią Krystyną Kamińską, skarbnikiem gminy. Jak słyszymy, drodzy Państwo, no to zadłużenie gminy jest dosyć duże, ale trzeba też powiedzieć, że bardzo wiele inwestycji zostało też w gminie zrealizowane. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
O głos prosi również mieszkaniec gminy, pan Zdzisław Gładysz, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Mała Ojczyzna Arka 2. Panie przewodniczący, przysłuchuje się pan również tym wypowiedziom włodarzy gminy. Jaka konstatacja?
Przysłuchuję się temu i bardzo jestem zaskoczony, że kłamię. Przede wszystkim chcę powiedzieć państwu, że ta pani, która przemawiała teraz, to jest pani skarbnik gminy. Za poprzedniego wójta dopuściła się kilku przestępstw i została ukarana prawomocnym wyrokiem, a ten wójt obecny ją zatrudnił na tym miejscu. Ja się pytam, gdzie jest poszanowanie prawa i gdzie jest prawo? Przede wszystkim pani tutaj mówiła o tym, że działają wodociągi, że woda jest... Proszę państwa, nie oszukujmy się. W gminie, tutaj w miejscowości, gdzie jesteśmy, pijemy wodę z rur azbestowych. Te rury często nawalają. Ta woda jest, duża jest zachorowalność tych Ostrowiec. Nie wiadomo, czy to nie jest od tej wody. Przede wszystkim oczyszczalnia ścieków. Tutaj jest dwa przypadki, gdzie nie dochodzi, ścieki nie dochodzą do oczyszczalni, a są puszczane do rzeki. Jestem to w stanie nawet dzisiaj pokazać, gdzie to jest. I nie wiem, jakoś nikt nie reaguje na to. Jeszcze chcę sprostować na tutaj, że pan wójt Micewski kłamie, bo zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy, zobowiązania gminy wynoszą 36 milionów, a więc pan Micewski, dla niego 2 miliony to jest pestka. Jeszcze państwu muszę dopowiedzieć, że wójt dostał pieniądze na kanalizację i wodociągi za to, że nie dopuścił wszystkich oferentów do przetargu i nie wybrał najtańszego oraz popełnił wiele błędów w budowie tych wodociągów. Zarząd województwa ukarał nas przez wójta i nieudolną radę 3 miliony złotych. I mamy to oddać. Wójt się odwołuje do tego, ale tak czy inaczej musimy to oddać. A więc ja nie wiem, oprócz tego jeszcze tam są odsetki. Nie wiem, czy to jest taka wesoła sprawa. Ja uważam, że zadłużenie gminy jest grubo ponad 40 milionów. Proszę państwa, muszę wam powiedzieć, że 14 stycznia byliśmy zaproszeni do ministra spraw wewnętrznych, pan wójt, przewodniczący rady, no i opozycja była. Wstyd mnie było za nich. Naprawdę wstyd mnie było za nich. Pan wójt, siedząc, przedstawiał swój plan i powiedział w ten sposób, że będą sadzili drzewa, o tych, które tutaj pan przewodniczący mówił, i mówi, będziemy mieli zysk roczny 1000 milionów. Powiedział 1000 milionów. Pan minister Błaszczak mówi, proszę pana, to jest miliard, tak? Zobaczył i nic nie odpowiedział, bo nie był zapoznany z tą sytuacją dobrze. Druga sytuacja, jaką łatowo, to był to są cechy, znaczy się, czy punkty planu obecnego naprawczego, że powiedział, że po 20, tak powiedział ministrom, wojewodzie zresztą, że po 25 latach gmina będzie miała dochód z elektrowni wiatrowych 25 milionów. Wojewoda pyta, proszę pana, a za co będziecie żyli do 25 milionów? Też nie odpowiedział. Druga, sekretarz gminy zabrała głos. Narzekała na nas, że my nie współpracujemy przy ministrze, bo tam było kilku ministrów i wojewoda. I narzekała, że nie układa się współpraca. A na pytanie, dlaczego gmina tak zadłużona, cytuję. Pani sekretarz powiedziała, gmina zadłużają nauczyciele i szkoły, ponieważ nauczyciele biorą trzynastki i biorą dodatek wiejski. Moim zdaniem ten dodatek wiejski to jest niewielki. Natomiast przewodniczący rady mówi tak, gdzie nie pojedziemy, to ludzie, poza gminę oczywiście, to ludzie rozkładają ręce, mówią, dajcie nam tego wójta. Ktoś tam, nie wiem, z rządowców spytał z długiem czy nie. Taka była wypowiedź. I teraz wójt już nie miał argumentów i mówi do ministra tak. Panie Gładosz, mówi, panie ministrze, mówi do mnie, a Gładosz to jest były milicjant, komunista i donosił na kolegów w pracy. Pan minister powiedział, czy on przyjechał tyle kilometrów po to, żeby załatwiać sprawy prywatne. Po pierwsze. Po drugie, że my pojechaliśmy tam za swoje pieniądze. Oni przyjechali za nasze pieniądze. I z czym wyjechali? Wyjechali na tarczy. A więc to jest nieudolna rada, nieudolny wójt. CV pana wójta jest nie najlepsze. Był burmistrzem w Drawsku Pomorskim, tam go wygonili prawie w połowie kadencji. Nie jest to dobry zarządca. A co do długów? To nie jest jeden bank, to jest kilka instytucji finansowych. I na przykład co jakiś czas wójt sprzedawał długi. Na przykład w 2008 roku wójt sprzedał dług, to znaczy się, wziął 2 miliony 150 zł, za to zapłacił 400 tysięcy, za to, że inna firma to przejęła. Kilka takich było przypadków. Minister finansów poprzedniego rządu dał wójtowi i radzie, dał jakieś tam zielone światełko wyjść z sytuacji. Po pierwsze, wójt miał zmniejszyć ilość pracowników, zmniejszyć pensję pracownikom, zmniejszyć sobie i żeby rada gminy nie pobierała diet, ponieważ rada gminy do tego dopuściła.
Panie Zdzisławie, proponuję, aby dać panu wójtowi również odpowiedzieć na tych wiele pańskich zarzutów, ponieważ program się również powoli kończy. Jest pan wójt, jest panie wójcie, pan Wacław Micewski, wójt Ostrowicy. No konkretne również zarzuty i relacja z zebrań. Jak to wyglądało pana tutaj zdanie?
No to znaczy moje zdanie jest zupełnie odmienne od zdania opozycji, dlatego że nasza znajomość problematyki jest na pewno szersza i bardziej szczegółowa. Także tutaj do każdej z tych spraw można by się odnieść szczegółowo, nawet jeżeli chodzi o przetargi, jeżeli chodzi o zbycie długu i aneksowanie. Więc sytuacje były takie, jeżeli nie trzeba było płacić odsetek, się płaciło prowizję za transakcję, także było to uzasadnione. Również, no przykro mi to powiedzieć, ale pan Zdzisław no mija się z prawdą niestety, opowiadając relacje ze spotkania w ministerstwie z panem ministrem, jako że było to zupełnie inaczej. Usiłuję włożyć w nasze usta treści, które nie były przedstawiane. Także no pan po prostu kłamie, no pan po prostu kłamie.
Jeszcze może tę sprawę wyjaśnicie państwo sobie poprzez protokoły, bo są to zebrania oficjalne i na bardzo wysokim szczeblu, więc są protokoły z takich rozmów i kto co powiedział i czego nie tam również jest. Ja tylko jeszcze do pana wrócę jako też osobę, jak pan mówił, no z tym dorobkiem naukowym. proszę pana, to przecież wy, mieszkańcy, wybraliście tego wójta, to wy wybraliście tę radę gminy. Każdy radny pochodzi z jakiegoś okręgu wyborczego. No to też chyba i o was świadczy, jeśli atakujecie tę władzę. Czy też może się pomyliliście? Jak to wygląda?
Powiem panu jako socjolog. Ja między innymi skończyłem socjologię w Uniwersytecie Łódzkim.
Przypomnę tylko dr Bronisław Sech.
Tak, socjologię, proszę panią, i napisałem pracę z metodologii socjologii, czyli znam troszeczkę tą społeczność i będąc tutaj, zbierając podpisy, bo tu nie padło takie zdanie, że chcieliśmy odwołać wójta. Zbieraliśmy podpisy, zebraliśmy 355 podpisów, proszę pana. I nie dopuszczono do referendum. Dlaczego? Bo komisarz wyborczy, pan Mazur, wpadł na genialny pomysł. Mnie jako socjologa zastrzelił, że jednym z naszych mankamentów było to, że nie informowaliśmy mieszkańców gminy o tym, po pierwsze w internecie, a po drugie na oficjalnych tablicach. A ja pokażę panu dokumenty, gdzie zwracałem się do sołtysów o dostęp do tablic i odmówiono nam zawieszania tam ogłoszeń. A teraz dlaczego, proszę pana, taka jest, jak jest? Proszę pana, znam tą społeczność, mieszkam w niej. Świadomość, wykształcenie tutaj, ale najważniejszym problemem to jest status ekonomiczny tych ludzi. Proszę pana, jest, można powiedzieć, nędza, jaka istnieje w naszej gminie Ostrowice, w niektórych tak zwanych popegeerowskich osiedlach, a ja mieszkam koło takiego osiedla i mogę tutaj podać liczby i fakty, jest porażająca.
Przepraszam, że przerwę wypowiedź. A więc, proszę państwa, nędza jest, no tak mówi pan, który mieszka tutaj, a więc to również powoduje chyba taką rzecz, no co by się nie stało tu również w tej gminie, no to jednak będzie potrzebna pomoc państwa, bez względu na to, czy ta gmina zostanie rozwiązana, czy też nie, ale są jeszcze radni, którzy chcieliby zabrać głos.
Oddajmy głos jeszcze panu Andrzejowi Bielawskiemu, radnemu gminy Ostrowice. Może jeszcze trochę słów na temat tych inwestycji, bo państwo też jako radni odpowiadają za tą gminę. Czy według pana te inwestycje były potrzebne?
Oczywiście. W tej sprawie już pan wójt tutaj się wypowiadał, że inwestycje, które zostały poczynione, czyli modernizacje wodociągów i budowa kanalizacji, to są jakby podstawowe i takie konieczne elementy do normalnego funkcjonowania. Poza tym kanalizacja jakby umożliwia też powstanie jakiejś działalności, prawda, że no, myślę, że to tyle.
Jeszcze pan prosił o głos, proszę się przedstawić.
Mateusz Waszczyk, strażak z Nowego Worowa, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie.
Jak pan patrzy na tą sytuację, która ma miejsce w waszej gminie?
Ja patrząc od strony działalności ochotniczych straży pożarnych, oceniam współpracę zarówno zarządów ochotniczych straży, jak i samych strażaków tutaj z władzami gminy bardzo dobrze. Zostało poczynione bardzo wiele inwestycji, zostały zakupione samochody ratowniczo-gaśnicze, został zakupiony bardzo drogi sprzęt, przez co bezpieczeństwo w gminie wzrosło moim zdaniem. Tak rozmawiając z innymi mieszkańcami, czują się bezpiecznie przez to, że my dysponujemy dobrym sprzętem jako strażacy. Jesteśmy wzorem do naśladowania też dla innych straży. Jednostki właśnie z terenu gminy Ostrowice odnoszą bardzo duże sukcesy w sportach pożarniczych, zarówno na eliminacjach wojewódzkich, jak i na eliminacjach krajowych. Także możemy być dumni ze strażaków z terenu gminy Ostrowice.
Dziękuję panu serdecznie. No, szanowni państwo, jak słyszymy, zadłużenie gminy jest ogromne, ale są też inwestycje, które w tej gminie zostały poczynione i mieszkańcy je doceniają.
Docierają do nas również głosy osób, które chcą również prostować pewne wypowiedzi poprzedników. No niestety nasz czas już dobiega końca. Mamy nadzieję, że również osoby po tym programie jeszcze porozmawiają i te rzeczy sprostują. Natomiast trzeba również powiedzieć, że warto ten program, aby był przestrogą dla innych, nie tylko włodarzy miast, ale przede wszystkim dla nas, wyborców, abyśmy też wiedzieli, kogo wybieramy i kogo również możemy kontrolować i w jaki sposób sytuacja, o której mówił jeden z mieszkańców, jak to sędzia komisarz wyborczy podchodzi do spraw, to również pewne niepokoje budzi. Z Ostrowic żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.